Proszę Państwa, no oczywiście dzisiaj mieliśmy ile marszy w Warszawie? 15? 17 zgromadzeń. To jest zagadnienie i dla socjologa, i dla prawnika. Dla publicystów to już nie wspomnę, bo właściwie publicysta to wszędzie powinien zajrzeć i znaleźć coś interesującego. W naszym studiu goście profesor doktor habilitowany Rafał Pankowski, socjolog kultury, politolog, Collegium Civitas. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Doktor habilitowany Paweł Waszkiewicz, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Dobry wieczór,
witam serdecznie. To ja może najpierw zapytam tak, a znaleźli panowie w tych wydarzeniach, które dzisiaj się rozgrywały na warszawskich ulicach, jakąś pożywkę dla siebie, dla swojej profesji? Panie doktorze.
Zastanawiam się nad tym jeszcze przed wejściem na antenę. Chwilę rozmawialiśmy o tym, że gdybym miał przewidywać dzisiaj rano, wczoraj, nawet jeszcze myślę koło południa, jak się zakończy dzisiejszy dzień w Warszawie, to bym jednak zakładał, że dojdzie do jakichś aktów przemocy z różnymi wektorami. Także to, że coś takiego nie miało miejsca, jest miłą niespodzianką. Więc to jest na pewno pewne pozytywne zaskoczenie. No i oczywiście od razu, jeżeli mówimy o tym, co by zainteresowało, to dlaczego tak się stało? Czy dlatego tak się stało, że świetnie policja zabezpieczała całe te naście marszy, pewnie kilka bardziej niż inne? Czy też wewnętrzne służby te marszowe na tyle były zdyscyplinowane, że nie pozwoliły do takich ekscesów? Czy też może to, co pan profesor żartował przed wejściem, te potencjalni sprawcy są za granicą na meczu wyjazdowym polskiej reprezentacji.
Tak, tak. Bukareszt z areszt się rymuje dobrze. Tak.
Tak, i chyba już coś tam areszt jakiś, czy też zatrzymanie co najmniej miało miejsce polskich.
Tak, a to była bójka i to z Rosjanami zresztą.
No, ale to rozumiem, że to tłumaczy, tak?
No nie wiem, no w każdym razie to nie tak, że nasi pojechali i rytualnie z miejscowymi służbami rozpoczęli bitwę, chociaż być może i takie zdarzenia, bo to jest, że tak powiem, sytuacja rozwojowa. No dobrze, ale to w takim razie nie spotkaliśmy się z jakimiś większymi przejawami przemocy, agresji, a w sensie symbolicznym można w ogóle o tym mówić, że się flagi biało-czerwone pojawiają, no to nic takiego, ale że inna symbolika, no to już niektórzy mogą uważać, że to jakaś forma przemocy symbolicznej, dajmy na to.
Jasne, że możemy mówić o przemocy różnego typu. To może być przemoc fizyczna, może być przemoc psychiczna, werbalna, symboliczna. W tych wszystkich jednak można z mojej perspektywy przynajmniej mówić o pewnej gradacji. I fizyczna jest u szczytu tej piramidy. Jeżeli jej nie ma, według mnie możemy iść dalej i zastanawiać się, jak starać się ograniczać tą przemoc na innych poziomach. Ale brak tej przemocy najbardziej dotkliwej, najbardziej brzemiennej w skutkach, czyli tej fizycznej, jest według mnie w świecie, w którym tak mało jest powodów do radości, powodem do tego, że możemy rzeczywiście się cieszyć. I tak jak mówię, zastanawiać, z czego to wynika i idąc dalej, czy te środki, które, jeżeli te środki rzeczywiście zadziałały na tym poziomie, nie dopuściły do przemocy fizycznej, czy można iść dalej w celu prewencji, eliminowania przemocy na innych poziomach?
No dobrze, a teraz profesor doktor habilitowany Rafał Pankowski.
Skróćmy te tytuły.
Nigdy więcej dostałem nowy numer w prezencie. Jak pan odbiera te dzisiejsze wydarzenia?
Panie redaktorze, to ja bym powiedział coś może nieco mniej optymistycznego niestety. Oczywiście to, co pan powiedział, jest słuszne, ale myślę, że sam fakt, że tego dnia w naszym mieście nikogo prawdopodobnie nie pobito, nie zabito, nie polała się krew w dniu święta niepodległości, sam fakt, że my się jakby cieszymy i jesteśmy zaskoczeni pozytywnie taką informacją, no to samo w sobie jest trochę smutne, prawda? Bo no, powinno być to jednak pewną normą, zupełnie oczywistą, że czujemy się bezpiecznie w stolicy Polski w dniu ważnego narodowego święta. Powinniśmy czuć się bezpiecznie. Tymczasem no, dobrze wiemy, że jest wielu mieszkańców Warszawy, którzy wręcz unikają centrum miasta właśnie w dniu 11 listopada, mając na uwadze to, co działo się 11 listopada rokrocznie.
Panie profesorze, ale jak jest maraton warszawski, też unikają.
Z innych przyczyn.
Prawda?
Z nieco innych przyczyn. Myślę, że wielu mieszkańców Warszawy unika centrum miasta także z tego powodu, że no, kojarzy ten dzień z możliwością, z prawdopodobieństwem również aktów przemocy czy agresji na ulicach, co jakby no, wynika z tego, co pamiętamy, działo się w poprzednich latach i co no, my dokumentowaliśmy co roku także na łamach wspomnianego przez pana pisma, pisma Nigdy Więcej. Ale jeżeli można powiedzieć coś nieco ogólniejszego, to myślę, że także sam fakt, że w XXI wieku w stolicy Polski, w sercu Europy, w dniu jednego z najważniejszych świąt narodowych, tysiące ludzi gromadzą się na tak zwanym Marszu Niepodległości pod sztandarem nacjonalizmu, pod sztandarem ksenofobii. To jest niepokojące.
Czyli? O którym symbolu pan myśli?
Myślę o ideologii, która no, jest ideologią w sposób zupełnie czytelny, przyświecającą organizatorom tego marszu. To są dwie przede wszystkim organizacje, jak powszechnie wiadomo, Obóz Narodowo-Radykalny i Młodzież Wszechpolska, które samymi swoimi nazwami jakby lokują się w pewnym bardzo określonym nurcie, określonej tradycji politycznej, który jest takim bardzo, bardzo specyficznym nurtem o charakterze nacjonalistycznym i ksenofobicznym. I w tym roku, jeśli mówimy nie tylko o przemocy fizycznej, która polega na atakowaniu innych ludzi, ale mówimy także o przemocy symbolicznej, no to z takimi zdarzeniami mieliśmy do czynienia dziś w Warszawie. Mieliśmy do czynienia na przykład z symbolicznym spaleniem, zniszczeniem i podeptaniem flagi Ukrainy, flagi narodu sąsiadującego z naszym krajem, z którym zresztą mamy stulecia wspólnej historii. I tego rodzaju zdarzenie sprawia, że myślę ze smutkiem o tym dniu i o tym, jak 11 listopada jest w ostatnich latach no jakby zdominowany przez ugrupowania nacjonalistyczne, przez tego typu hasła, przez tego typu ideologię.
No dobrze, bo rzeczywiście no, dwa lata temu to pewnie taka kulminacja była różnych wydarzeń na ulicach. Od dwóch lat mniej więcej no to już drugi taki marsz, gdzie takich aktów raczej nie ma, raczej, bo tak do końca jeszcze pewnie szczegółów nie znamy. Można chwalić policję być może, bo być może to tak właśnie jest, że różne te publiczne zgromadzenia zostały tak rozdzielone, żeby się nie spotkały. No i w związku z tym możemy uznać, jest okej. Ale to właśnie tak mają działać służby, jak rozumiem, panie doktorze, tak?
Według mnie tak. Znaczy, to nie chcę, bo absolutnie zgadzam się z przedmówcą co do tej przemocy symbolicznej, o czym zresztą też wspomniałem wcześniej. Natomiast wydaje mi się, że jednak ta atmosfera, która obecnie jest w Polsce, która panuje, nie jest... Nie są za to odpowiedzialne policja, straż miejska i inne służby porządkowe. I Jeżeli te służby profesjonalnie działają i mam nadzieję, że to jest nie jedyny powód, dla którego dzisiaj było tak spokojnie, że jednak też trochę może wyciszają się te najbardziej krewkie emocje. Może jest to myślenie życzeniowe, ale może rzeczywiście coś tam dochodzi do poszczególnych osób. Na pewno rozdzielenie tych marszów jest świetną decyzją. Ono może się nie podobać organizatorom, którzy, części przynajmniej organizatorom, tym organizacjom, które to przygotowują, ponieważ no, konfrontacja poglądów najlepiej się sprzedaje medialnie. Wówczas można zaistnieć też. I to niezależnie od organizacji. I ta konfrontacja nie musi być fizyczna, ale może też polegać na skandowaniu haseł, obrzucaniu się mniej lub bardziej wyszukanymi epitetami. Natomiast wracając do służb, to nie jest zadanie służb, żeby cenzurować hasła, jakie są skandowane, ingerować w podstawy ideologiczne. Na pewno, i tutaj znowu pewien wyjątek od tej zasady, jeżeli są głoszone hasła, których głoszenie w myśl naszego obowiązującego prawa jest sprzeczne z prawem, wówczas te służby powinny ingerować. Natomiast kolejny wyjątek od wyjątku, funkcjonariusze i osoby odpowiedzialne za obsługę bezpieczeństwa tego typu imprez mają zadanie ważyć, co jest większą wartością w danym momencie. Czy w danym momencie większą wartością jest wyciągnięcie z tłumu młodych, rozemocjonowanych młodzieńców najczęściej, tego, który niesie hasło sprzeczne z polskim kodeksem w celu jego zatrzymania, ustalenia personaliów i następnie postępowania zgodnego z procedurami właściwymi, czy też bardziej istotne, ważniejszą wartością jest spokojne zakończenie tego zgromadzenia. I zdaję sobie sprawę, że to nie jest w pełni satysfakcjonujące, bo chcielibyśmy pewnie wszyscy żyć w społeczeństwie, gdzie nie musimy zastanawiać się nad ważeniem tych wartości. Ale rzeczywistość jest inna. Rzeczywistość jest też taka, tutaj przed chwilą było wspomniane, no jesteśmy w XXI wieku, oczywiście. Jesteśmy w Europie i to jesteśmy, z Polska jest zaliczana do krajów pierwszego świata, co jest dużym awansem. Natomiast w tych krajach pierwszego świata, przy tego typu imprezach, mówiąc kolokwialnie, zazwyczaj dochodzi do bardzo poważnych zamieszek. I to nawet ostatnie dni pokazują, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych po ogłoszeniu wygranej jednego z kandydatów, kiedy frustracja obozu, który przegrał, jest tak duża, że te osoby wychodzą na ulicę, w niektórych miastach podpalają samochody czy demolują jakieś sklepy, więc to nie jesteśmy tutaj wyjątkiem. Jakby idąc dalej, możemy się zastanawiać, czy próbować sobie odpowiedzieć na pytanie, to dobrze, źle i co z tym robić dalej. Natomiast no, taka jest rzeczywistość, takie są realia. I po raz kolejny, może powiem niepopularną rzecz, ale jeżeli policja przygotowała się dobrze do zabezpieczenia tego wydarzenia w ubiegłym roku i w tym roku, to świetnie. Jeżeli nauczyła się przeprowadzać te duże zgromadzenia przez Warszawę tylko z komplikacjami komunikacyjnymi dla mieszkańców, to świetnie. To należą się słowa uznania dla osób, które zarządzały tym.
A ja wrócę do takiego wątku, który się we wczorajszym wieczorze pojawił, owej symboliki. No bo to, że falanga jest na chorągwiach, no to nie wiem, to jest dozwolone prawem na przykład? Tak, używanie tego symbolu?
Znaczy, myślę, że tutaj w tym zakresie nigdy więcej może znać lepiej orzecznictwo.
Orzecznictwo jest różne. No.
Wydaje mi się, że wprost nie ma zakazu używania tego symbolu.
Zobaczyłem też mieczyki Chrobrego, prawda? Które właśnie przez falangę były wyparte swego czasu. Ale dlaczego? Dlatego, że te mieczyki Chrobrego były w Polsce zakazane na początku lat 30.
Ale rozumiem, że nie,
Aktem prawnym, że nie było żadnych
starożytnych symboli szczęścia.
Nie, starożytnych symboli szczęścia, no ja przynajmniej nie widziałem. Tylko, że ja tak się zastanawiam, co jest ważniejsze? To, że to takie symbole się pojawiają? Dla niektórych one są obojętne. Ktoś powie, o przepraszam bardzo, mój dziadek na przykład salutu rzymskiego używał, przeszedł przez Oświęcim i dalej używał salutu rzymskiego. Są i tacy, którzy tak argumentują. Może bardziej powinno być dotkliwe właśnie ta osobność tych różnych zgromadzeń i to, że tak naprawdę one się nie mają w sensie i fizycznym, i symbolicznym również szansy spotkać. Bo to powoduje, że zaczynamy żyć w jakimś bardzo, bardzo głębokim podziale. Może to jest tak naprawdę clue tego, co się dzisiaj wydarzyło. Może ten, w ten sposób
ten podział społeczny jest faktem. Ta polaryzacja społeczna jest faktem w naszym społeczeństwie. Nie tylko zresztą tego dnia, prawda? Ale myślę, że panowie wspomnieli o takim kluczowym bardzo aspekcie konfliktu wartości, konfliktu symbolicznego także. Ten konflikt wartości dotyczy na przykład takich kwestii jak granice wolności słowa, prawda? I symbolika przez pana wspomniana oczywiście odnosi się właśnie do pewnej skrajnej tradycji politycznej i była zakazywana. Zresztą nie tylko symbolika, ale nawet, prawda, jedna z organizacji, o której tutaj była mowa, ONR, był w Polsce zabroniony w roku 1934, przypomnijmy, prawda, za czasów rządów Józefa Piłsudskiego, skądinąd twórcy Polski Niepodległej, prawda? Mieczyk Chrobrego był z kolei symbolem obozu Wielkiej Polski, który również był zdelegalizowany. Również na początku lat 30. za czasów rządów Józefa Piłsudskiego. Na pewno te granice wolności słowa
ktoś
gdzieś...
Ktoś by o Berezie Kartuskiej przypomniał od
razu,
prawda?
Tak, że tam też były osoby z przeciwnej strony. Jakby te ekstrema były wtedy wycięte. Tylko obóz sanacyjny był właściwą ścieżką, ale jasne.
No, na pewno jest pewnym paradoksem, prawda? Jeżeli ci, którzy dzisiaj maszerują pod sztandarami ONR-u, czują się spadkobiercami tej tradycji dwudziestolecia międzywojennego, którą właśnie postać Józefa Piłsudskiego symbolizuje. No, skądinąd wiadomo, że nie był on wzorem demokraty liberalnego, ale na pewno wiadomo, że był pomimo wszystko zwolennikiem Polski wielokulturowej, tak? co stoi wyraźnie w sprzeczności z hasłem Polska dla Polaków, które również dzisiaj było wznoszone na Marszu Niepodległości. W różnych krajach różnie ten dylemat granic wolności słowa jest rozstrzygany, ale jednak w zdecydowanej większości państw europejskich te granice zostały wyznaczone i to, co się nazywa mową nienawiści, prawda, jednak stoi poza tym marginesem tolerancji demokratycznego państwa prawa. Zresztą w Polsce również, prawda, według przepisów zarówno konstytucji, jak i kodeksu karnego, głoszenie haseł rasistowskich czy neofaszystowskich jest zabronione. Natomiast w naszym kraju od wielu już lat mamy do czynienia z problemem egzekwowania tych przepisów. To oczywiście nie jest żadne odkrycie, prawda, ale od lat i w Nigdy Więcej i w Brunatnej Księdze opisujemy problemy tego typu. I można zadać sobie pytanie, czy na przykład przyglądając się dzisiaj temu przypadkowi spalenia flagi ukraińskiej, co byłoby lepsze? Tak? Czy lepsza byłaby reakcja i ewentualnie potem ukaranie winnych, czy nie, czy w imię, no, że tak powiem, świętego spokoju, prawda, odpuszczenie tego z takim zamiarem, aby ten marsz no, dalej sobie spokojnie przeszedł. Być może w tym konkretnym momencie priorytetem dla służb policyjnych było to, żeby ten marsz po prostu sobie dalej spokojnie poszedł, ale na innym trochę poziomie, na przykład na poziomie bardzo trudnych, skomplikowanych relacji polsko-ukraińskich, w interesie państwa polskiego byłoby to, aby w świat poszła jednak taka informacja, że ktoś zareagował na taki incydent.
Tak, a to, też się... Tak, panie doktorze.
Może tutaj... wydaje mi się, że trzecia droga pewnie byłaby najwłaściwsza. Jakby to należałoby być w tym miejscu i widzieć, co się akurat dzieje, żeby zrozumieć intencje funkcjonariuszy, dlaczego tak, a inaczej się zachowali. Natomiast na pewno tego typu incydenty, tego typu hasła stanowią pożywkę do działań realnych. To jest właśnie, ja powiedziałem, że nie było tego szczytu piramidy. Ja się z tego cieszę, jako obywatel, jako mieszkaniec Warszawy. Natomiast sam zakaz, i to o tym trzeba pewnie pamiętać, sam zakaz mowy nienawiści, mówiąc pewnym skrótem, ale głoszenia tego typu haseł, to nie jest jakiś tylko widzimisię eurokratów z Brukseli. Używam pewnych uproszczeń, takich kalek, ale to żeby uwypuklić uzasadnienie tego typu zakazu, ponieważ prawo karne jest pewną ostatecznością. Jeżeli prawo karne wkraczać powinno tam, gdzie ludzie sobie sami, korzystając z prawa cywilnego, nie radzą i zwyczajów jakichś innych. I tego typu zakazy, tego typu przepisy karne, czyli nieporządkowe, nie administracyjne, tylko karne, czyli ten najwyższy stopień, zostały wprowadzone ze względu na to, że historia w wielu miejscach pokazała, że głoszenie nie kończy się na głoszeniu takich haseł, nie kończy się na paleniu flag, czy to będzie flaga Ukrainy, czy to będzie flaga innego państwa, czy to będzie flaga jakiejś organizacji. Nie mówię teraz o Facebooku, tylko organizacjach jakichś...
Bo te trzeciego, też płonęły, tak?
Tak, tylko jakichś organizacjach trzeciego sektora, mniejszości, paleniu kukieł, etc., etc. To jest jakiś krok. Zaczyna się od w obecnej rzeczywistości od tak zwanego hejtu w mediach społecznościowych, właśnie w tym przywoływanym Facebooku na przykład. Idąc krok dalej, na takim zbiorowej imprezie, która rządzi się swoimi prawami, gdzie jest poczucie anonimowości dla uczestników bardzo duże, są te hasła, są te rzeczy, których pewnie jeszcze kilka lat temu wstyd byłoby powiedzieć publicznie, jak na przykład Polska dla Polaków. Ja osobiście pamiętam te hasła z lat 90. i wydawało mi się w mojej naiwności, że będę je tylko przypominał sobie, przeglądając jakieś materiały archiwalne. No ale tak się nie stało. One są obecnie już pewną normą, bo te hasła idą dużo dalej. Te hasła są przeciwko mniejszościom, przeciwko uchodźcom. Przeciwko mniejszościom nie tylko etnicznym, ale mniejszościom każdego typu. I to jest drugi krok. Trzecim krokiem zaczynają być konkretne działania. I to jest ten szczyt tej piramidy. Jeżeli dochodzi do konkretnych działań, to już jest za późno. Dlatego został wprowadzony ten przepis. On jest powszechny, to nie jest tylko nasz wymysł. Pan redaktor wspomniał o granicach wolności słowa. To jest właśnie ta granica. I znowu to jest ta różnica, która pomiędzy Europą a innymi kontynentami, jeżeli ktoś chciałby przywołać Stany Zjednoczone, że w Stanach Zjednoczonych... Stany Zjednoczone mają prostszą historię w ostatnich 100 latach niż Europa. Stany Zjednoczone w ubiegłym wieku wyciągały Europę dwukrotnie z poważnych opresji. Więc to, że tam można głosić różne hasła, poglądy, symbole, które u nas byłyby zakazane, wynika z innego podłoża kulturowego. Ale tam też niestety ten hate speech często kończy się masowymi
strzelaninami,
zabójstwami właśnie, nawet nie tymi seryjnymi, tylko masowymi. O tym, do naszych mediów przebijają się tylko te najbardziej krwawe lub też te, w których ofiary wzbudzają największe emocje. Jeżeli to są dzieci, studenci, jeszcze się łapią. Ale jeżeli to jest kilkoro dorosłych w jakimś supermarkecie czy gdzieś indziej, to już niekoniecznie. Dlatego zamykając tą moją może długą wypowiedź, a jeżeli ja miałbym oceniać, co byłoby właściwym zachowaniem w trakcie tego typu imprez, to jeżeli istnieje ryzyko realne, że interwencja w trakcie tego incydentu doprowadzi do eskalacji, to nie interweniować, natomiast interweniować godzinę, dwie godziny później, zatrzymać te osoby, bo to nie są osoby anonimowe. A często ci ludzie nawet nie zasłaniają sobie twarzy tak, żeby nie można było identyfikować. Jeszcze przy obecnej technologii, przy tym, kiedy tego typu incydent jest nagrywany zarówno przez służby, jak i przez media, jak i przez ich znajomych, i automatycznie możemy sobie stworzyć z tych wszystkich filmów nie tylko portret pamięciowy, ale figurę 3D twarzy tych osób, jeżeli oni nie są zamaskowani, ich zatrzymać i pociągnąć do odpowiedzialności. Ale to może się zdarzyć. Według mnie należałoby to robić po. Jeżeli właśnie jest wielotysięczna impreza i interwencja w trakcie wywołałaby jakieś niepotrzebne koszty.
Proszę Państwa, do naszej rozmowy niech się wtrąci muzyka, Kasa Chory i utwór Puls.
RDC, radio dla Ciebie.
Niecierpliwy świt, zaraz tu zjadę.
wieczór radia dla Ciebie.
Proszę Państwa, przypomnę, profesor doktor habilitowany Rafał Pankowski, doktor habilitowany Paweł Waszkiewicz w naszym studiu. No i po dzisiejszych marszach, zgromadzeniach rozmawiamy. Ja chciałbym nawiązać do tego, co zanim te wszystkie zgromadzenia nastąpiły, powiedział prezydent, który mówił tak, że do niego zwracają się często Polacy z pytaniem, w którym marszu mam iść? Kiedy pójdziemy w jednym, krzykną w mediach, że jesteśmy faszystami. Kiedy pójdziemy w drugim, powiedzą, że jesteśmy lewakami. Tak mówił. Dlatego też zapowiedział, że będzie chciał zjednoczyć Polaków w obchodach 11 listopada i przedstawił projekt ustawy w tej sprawie. Ustawy o narodowych obchodach setnej rocznicy niepodległości państwa polskiego i on ma być realizowany nie tylko w 2018, ale od 2017 do 2021. No przede wszystkim przewiduje powstanie Komitetu Obchodów, komitetu, w skład którego wejdą i prezydent oczywiście, ale też przedstawiciele najwyższych władz, przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, opozycji. No i tutaj kwestia, jak ma działać ten komitet. Tak się zastanawiam, można zadekretować jakieś zjednoczenie Polaków? Można jakimś aktem prawnym spowodować, że podziały zostaną zasypane? Oczywiście to nie jest jakiś dekret, to oczywiście nie jest ustawa o zgodzie narodowej, ale są takie akty prawne na gruncie polityki, na przykład w Stanach Zjednoczonych wspomnianych, jest ustawa, która obliguje demokratów i republikanów do współpracy na niektórych polach. To samo mamy w Niemczech. Tam socjaldemokraci i CDU też mają taką ustawę, która obliguje do współpracy w różnych sprawach. No ale wracam do istoty rzeczy. Czy w ogóle aktem prawnym, czy w ogóle tędy droga do tego, żeby zasypywać podziały?
Na pewno takie święto państwowe powinno być jakimś dobrem wspólnym. Powinno być świętem obywatelskim, pod którym podpisać mogą się wszyscy. Akurat właśnie problem z tym, jak to święto zostało zawłaszczone w ostatnich latach, polegał na tym, że jakby wykluczano, wyłączano, czy to w sensie symbolicznym, czy poprzez agresję fizyczną, tych, którzy nie pasowali do tego schematu tak zwanego prawdziwego Polaka. Więc w tym sensie intencja czy motywacja tej inicjatywy jest jak najbardziej słuszna, myślę. Natomiast rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, aby można było taką czy inną ustawą tego rodzaju porozumienie ustanowić na poziomie społecznym, bo interpretacje polskiej tradycji, polskiej tożsamości narodowej są po prostu bardzo różne. I myślę, że no nie sposób nawet marzyć o ustanowieniu jakiejś wspólnej wersji tego, co to znaczy być Polakiem i do jakich wartości, czy do jakich elementów polskiej historii należy się odwoływać. Choć może szkoda, bo może taki konsensus byłby nam potrzebny po to, aby zrozumieć to, że także w historii Polski ta różnorodność była jakąś wartością. Różnorodność i wielokulturowość przez kilkaset lat historii Polski były taką immanentną cechą polskiej tradycji, o czym no, zbyt często dziś zapominamy.
Prezydent stwierdził na koniec, chciałby, abyśmy mogli wszyscy razem pójść także w jednym marszu. No i to jest takie, można by powiedzieć, wyzwanie największe chyba w Rzeczpospolitej obecnej, żeby różni ludzie mogli przejść w jednym marszu ulicami miasta i żeby nie doszło do różnych incydentów, prawda?
Prawdę mówiąc, panie redaktorze, ja nie do końca rozumiem to milczące założenie, które sprowadza się do tego, że Dzień Święta Niepodległości należy w ogóle obchodzić poprzez jakiś marsz uliczny. Wydaje mi się, że spektrum opcji
no i mamy
świętowania jest ale znacznie więcej. Ja pamiętam takie czasy jeszcze przecież niedawno temu, kiedy nie było marszu ulicznego jako takiej obowiązującej formuły obchodzenia tego święta. Tych formuł było dużo więcej i myślę, że no, powinniśmy wyjść poza jakąś taką sztywną formułę myślenia tylko o marszu ulicami miasta w tym dniu, zwłaszcza, że pogoda nie zawsze jest, jak wiadomo, sprzyjająca. Pamiętam, jeżeli mogę, takie osobiste wspomnienie tutaj wykorzystać, że ze świętej pamięci Marcinem Kornakiem spotykaliśmy się przez wiele lat. To był dzień jego imienin i to był dzień dobrej rozmowy o Polsce,
ale
o historii Polski.
Kto zaczął?
Marcin Kornak, to świętej pamięci, założyciel Stowarzyszenia Nigdy Więcej i czasopisma pod tytułem Nigdy Więcej, który bardzo silnie identyfikował się właśnie z tradycją Polski tolerancyjnej, Polski wielokulturowej. I na pewno takiej postaci jak Marcin Kornak dzisiaj, zwłaszcza w takim dniu jak dzisiejszy, nam bardzo w Polsce brakuje.
Zmarł 2 lata temu. No dobrze, ale też zastanawiam się cały czas, no bo jeżeli widzimy, że jest taki problem, no to ktoś powinien na to reagować. No nie wiem, jesteśmy w mediach publicznych, misja. Ja uważam, że to jest jakaś misja, usiłować ludzi zbliżać do siebie, a nie podsycać podziałów, mimo że atrakcyjniej i łatwiej jest te podziały pogłębiać. Naprawdę, o wiele łatwiej. Natomiast no, kto ma na przykład nie powiedzieć głośno, coś musimy z tym zrobić, jak nie głowa państwa? To przecież prezydent Rzeczpospolitej, kto by nim nie był, uosabia godność Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Prawda? No, nic dziwnego, że ktoś taki zabiera głos. Mimo, żeby, no, wydaje się, że aktem prawnym się jakiegoś zjednoczenia wprowadzić nie da, to trzeba podjąć próbę, może nawet wręcz tak powiedzmy.
A tutaj już pan redaktor z wysokiego C z tymi Najjaśniejszą Rzeczpospolitą.
Ale tak trzeba na to patrzeć według mnie, prawda?
Natomiast jasne, świetnie byłoby, gdyby były jakieś punkty łączące. Ja starałem się teraz szybko przejrzeć moje wspomnienia z ostatnich lat, kiedy można było powiedzieć, że czuć było taką wspólnotę. Kątem oka rzucałem na, właśnie zaglądałem na ekran.
To nasi piłkarze śpiewali hymn przed chwilą, proszę Państwa.
To byłyby jakieś kilka może sportowych sukcesów, kiedy cała Polska miała króla Małysza, no i może jeszcze kilka innych.
Emanuel Olisadebe.
Na przykład. Natomiast dwa inne wydarzenia, które kiedy było czuć tą wspólnotę, to nie była mrzonka, to była śmierć papieża Karola Wojtyły i to drugie wydarzenie, katastrofa z 2010 roku. I na fali tego faktycznego poczucia wspólnoty ludzie oddolnie nawet, to nie było narzucone dekretami, podejmowali pewne zobowiązania, jak ci kibice skłóceni w Krakowie czy gdzieś na Pomorzu.
Trwało?
No właśnie. Pomimo tego, że to była inicjatywa oddolna, na fali autentycznych emocji. A teraz mówimy o czymś, co miałoby być narzucone, no bo jednak akt prawny jest pewnym narzuceniem, chyba że to miała być deklaracja, coś, zachęta, jakkolwiek inaczej, ale wchodzimy na obszar myślenia magicznego o prawie, które w naszym systemie z mojej perspektywy jest silniejsze nawet niż w innych krajach sąsiadujących z nami, a mianowicie, że jeżeli coś uchwalimy, to tak będzie. I czasem są z tym związane pewne szczytne idee, czasem mniej szczytne, natomiast przekonanie jest takie naszego tak zwanego racjonalnego ustawodawcy, że jeżeli coś uchwalimy, to tak będzie. Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. To, że uchwalimy na przykład z mojego podwórka wyższe kary za jakieś czyny, czy to będzie mowa nienawiści, czy to będzie zabójstwo, czy to będzie zgwałcenie, jakikolwiek czyn, to nie zadziała tak, że nagle ci sprawcy zaczną sobie się zastanawiać, no tak, było 12 lat, a jest 15, to nie, to ja nie zabiję, albo ja nie zgwałcę, albo ja nie będę malował na murze won z Polski tacy owacy. Także to są takie elementy myślenia magicznego. Skoro mówiliśmy o symbolicznym, to jest magiczne z kolei. Co idąc dalej za tym, świetnie by było, gdyby były instytucje w Polsce jednoczące. Ja byłbym przeszczęśliwym obywatelem, gdyby na przykład prezydent taką rolę realizował. Tylko problem jest właśnie w tym myśleniu magicznym, że to nie może się kończyć na deklaracji. To jest codzienna praca, czy osoby sprawującej ten urząd, czy inne, która wypełnia tą deklarację treścią. Jeżeli zatem pójdą działania, które miałyby jednoczyć, to bardzo dobrze. Nawet jeżeli będą, przepraszam jeszcze,
tak.
Nawet jeżeli to będzie jedno wydarzenie jednoczące w roku, no to będzie w stosunku do zera, będziemy mieli olbrzymi skok. I na tym może udałoby się coś budować. Tylko ja się obawiam, że jednak będzie inaczej. Chciałbym być złym prorokiem.
No tak, ja się zastanawiam, bo to nie ma być akt prawny, który nie wiem, w punkcie pierwszym, w paragrafie pierwszym mówi, macie się kochać, macie się...
Albo jak w szkole mówi się, czy w przedszkolu mówi się dzieciom, a teraz podajcie sobie ręce i przeproście się, pogódźcie. To tak jakby właśnie teraz miałoby to tak działać, kiedy w roli rodzica by występował ktoś sprawujący jakiś urząd.
No, ja pamiętam taką jeszcze z 2000 roku bodajże, wizytę Jana Pawła II. Był w parlamencie obecny i ówczesny szef ugrupowania rządzącego, Marian Krzaklewski, powiedział tak, posłuchałem słów Ojca Świętego i nie będę na przykład mówił o przeciwnikach politycznych, tylko o rywalach co najwyżej. No ale to też trwało parę dni, tak jak z tymi kibicami troszeczkę. Natomiast tutaj proszę zwrócić uwagę, to nie ma być akt prawny, macie się kochać, macie sobie podawać ręce, macie sobie nie wymyślać od lewaków i faszystów, tylko że czeka nas stulecie. I w związku z tym stuleciem, no to ileś takich działań w sferze symbolicznej ma się odbyć. I być może przez te symbole do jakichś pozytywnych też emocji dojdziemy. No nie wiem, szukam jakiejś szansy.
Tak, ja myślę, że taki dzień jak 11 listopada i stulecie niepodległości, także to jest fantastyczna szansa, okazja do podjęcia jakiegoś wysiłku edukacyjnego w odniesieniu do prawdziwej historii Polski, do popularyzacji wiedzy o prawdziwej historii Polski, nie zmitologizowanej, nie poddanej jakiejś nacjonalistycznej, jednostronnej manipulacji, ale takiej historii różnorodnej, wielostronnej. Zastanawiam się, jak wielu spośród tych młodych ludzi, którzy pod hasłem Polska dla Polaków maszerują ulicami, zdaje sobie na przykład sprawę z tego, że pierwsze słowa, pierwsze zdania na temat istnienia takiego kraju jak Polska zostały napisane w języku arabskim i to przez żydowskiego kupca. No, bardzo zachęcam ich także do wycieczki do Muzeum Polin. Tam wiele można na ten temat się dowiedzieć. Tak? Oczywiście. Takich ciekawych bardzo i ważnych faktów w historii Polski jest znacznie więcej.
Niektórzy mówią, że to szpieg był tak naprawdę. Co tam zastał na owych ziemiach opisać.
Mało kto wie, że prawa ręka Tadeusza Kościuszki, był to czarny Amerykanin, który przyjechał wraz z nim i brał udział w powstaniu kościuszkowskim. Był to bardzo zacny polski patriota. O takich postaciach wiemy zbyt mało, o takich faktach wiemy zbyt mało, a myślę, że stulecie niepodległości to dobra okazja, aby taką wiedzę pogłębić i upowszechnić.
Tak.
No. Może jeszcze do tego symbolu falangi, który wprawdzie nie jest zakazany, ale budzi szereg emocji uzasadnionych. to mówiąc o edukacji, na pewno warto byłoby uświadomić młodym ludziom, którzy z jednej strony krzycząc Polska dla Polaków, nosząc barwy biało-czerwone, hajlują i czy też, przepraszam, salut rzymski, lub też zamawiają 5 porcji czegokolwiek, uświadomić, jak do ich pojęcia o polskości, o narodzie miały się poglądy osób, które małpują, bo to nawet nie można powiedzieć naśladowaniu, tylko o małpowaniu, bo powtarzają pewne gesty, które zostały wprowadzone do obiegu naszego przez ludzi, których celem była eksterminacja również narodu polskiego. Oczywiście wcześniej były te, które ci młodzi ludzie uważają teraz za gorsze i których za dużo nie ma już na terenie państwa polskiego obecnie, ale Polacy byli również eksterminowani i byli kolejni do tak zwanego odstrzału, więc jeżeli ci, to jest dla mnie czasem, zastanawiam się, co się dzieje na lekcjach historii w szkołach, z których ci młodzi ludzie wychodzą, bo to nie jest jakiś dylemat dla astrofizyka do rozwiązania. To jest połączenie dwóch prostych punktów. Punkt A to jest ten znak swastyki, falangi, czy jakikolwiek inny nawiązujący do niego, połączony z hajlowaniem. Punkt drugi, eksterminacja zarówno narodu żydowskiego, który był częścią narodu polskiego, jak i Polaków. I jak to się ma do tłumaczenia przez tych ludzi o tym, że oni chcą Polski silnej i wielkiej. Tylko ja przyznam, że to jest dla mnie taka rzecz, która rozwala mnie na łopatki brakiem logiki i wiedzy.
To ja mam jeden przykład na koniec. Jak będziemy 10 grudnia, rocznicę śmierci Józefa Bema, generała Józefa Bema obchodzili, to proszę pamiętać, że pod koniec życia nazywał się Murat Pasza, już będąc bohaterem narodu polskiego i węgierskiego, i że zmarł w Aleppo jeszcze, tak. Można sobie przypomnieć. No dobrze, panowie, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Profesor doktor habilitowany Rafał Pankowski, kolegium Civitas, dziękuję bardzo. Doktor habilitowany Paweł Waszkiewicz, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, dziękuję również.